Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 1 kwietnia 2024 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. To wydanie 163. Dziękujemy serdecznie za wsparcie naszej działalności. Linki do serwisu Patronite oraz skarbonki Buy Coffee 2 są jak zwykle w opisie do tego odcinka. Bardzo dziękujemy. A dziś, oprócz kontynuacji wątku związanego z zamachem w kroku City Hall pod Moskwą, mówimy między innymi o kwestiach rosyjsko-białoruskich. Z jednej strony białoruski niewolnik na rosyjskiej farmie na Uralu, a z drugiej strony rosyjscy studenci, którzy mogą wypełnić tak zwane budżetowe, czyli bezpłatne miejsca na kierunkach studiów w Białorusi. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek, a za chwilę usłyszą Państwo także głos Marcina Strzyżewskiego. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu. Cześć Marcinie.
Dzień dobry i wszystkiego dobrego na święta.
Właśnie, bo jest 1 kwietnia i to nie żart, święta 1 kwietnia, tak akurat w polskim kalendarzu się ułożyło sympatycznie. Piasek, czy też pył piaskowy przywiany znad pustyni jest naprawdę bardzo ciepło, przynajmniej w Krakowie jeszcze stosunkowo niedawno wysiadłem z samochodu i termometr nieustannie, słuchaj Marcin, pokazywał 26-27 stopni, a już jest wieczorowa pora, kiedy usiedliśmy do mikrofonów. Jak tam u ciebie, też ciepło?
Też tutaj jest ciepło, ja bliżej nazwijmy to północnego wschodu Krakowa i tu jak najbardziej temperatura, zresztą jak mówią, najwyższa w historii pomiarów, więc cieszmy się latem, dopóki wszyscy się nie usmażymy.
Tak jest. I już troszeczkę zaczęło wiać, więc ta zmiana prawdopodobnie pogody też za chwileczkę nastąpi. No więc my już możemy przechodzić do naszych zwyczajowych rozważań, czyli czytamy po rosyjsku. Czytając po rosyjsku, drodzy Państwo, w ubiegłym tygodniu niewątpliwie należało się natknąć na kolejne teksty, które w jakiś sposób cały czas odnoszą się do tego, co wydarzyło się w Krokusie, czyli w Krokus City Hall, w podmoskiewskim centrum handlowo-rozrywkowym. Otóż rzeczywiście przyglądałem się mediom rosyjskim, jak to zwykle bywa, przed naszymi spotkaniami z redaktorem Strzyżewskim i mam pewne wrażenie, i właśnie o tym chcieliśmy chwilkę porozmawiać, może na początek, zanim powiem to, co chciałem faktycznie, do czego chciałem nawiązać, że jednak ten temat troszeczkę gdzieś jest odsuwany albo wygaszany. Nie wiem, jak Marcinie, ty na to patrzysz.
A czy ja powiem ci tak, od samego początku tej historii dla mnie było oczywiste i w tej chwili to już nie jest oczywiste, że to jest temat, który nas prowadzi do właśnie tych standardowych rosyjskich procesów. Dokręcanie śruby, oskarżanie Ukrainy i Zachodu, wykorzystywanie tego jako pretekstu dla dalszego rozwoju eskalacji wojennej i eskalacji jakby sytuacji w kraju w kierunku tym wojennym, to znaczy właśnie mobilizacja przemysłu, odbieranie ludziom firm, zabieranie ludzi na wojnę i to się nie dzieje po prostu. To się jeszcze co prawda oczywiście może wydarzyć, ale póki co po prostu zwyczajnie Rosja mówi cały czas ustami swoich oficjalnych przedstawicieli o niedobrym Zachodzie. Nawet były szef Interpolu mówił, że zamachowcy mogli być sterowani przez zachodnie chipy, co jest w ogóle typowym rosyjskim absurdem. Ale to wszystko się tak rozmywa, bardzo dużo jest przy okazji ruchu wokół migrantów, wokół Tadżyków w Rosji, wysiedlenia tych ludzi z Moskwy, z Petersburga, niechęć wewnętrzna wobec tego typu ludzi, a mam wrażenie, że ten potencjał, który istniał, taki potencjał powiedzmy nienawiści wobec atakujących, który można było skanalizować przeciwko Ukrainie, że to się już rozmywa i będzie z każdym dniem coraz trudniej to faktycznie wykorzystać rosyjskiej władzy i to mi się po prostu nie zgadza. W tym sensie, że to powinno wyglądać inaczej, a wygląda na to, że jednak rosyjska władza była tą akcją faktycznie zaskoczona.
Tak, rzeczywiście jest coś na rzeczy. My obserwujemy cały czas oczywiście, jak to zmienia się w tym krajobrazie medialnym. Chcę też odwołać się, bo czasami państwo zwracają uwagę, że warto, czasami, bardzo często tak jest, zresztą robimy to i Marcin regularnie to robi, żeby zwracać uwagę na kanały w Telegramie, na takie bardziej indywidualne media, na osoby, które też mają bardzo ciekawe koncepcje odnośnie różnych wydarzeń. Robimy to oczywiście, ale taką solą naszej działalności tutaj komentatorskiej w pewnym sensie jest to, co oficjalne rosyjskie media podają. Oczywiście oficjalne w rozumieniu te, które są zarejestrowane, w których pracują także profesjonalni dziennikarze, nie tylko te media oczywiście, to jest jasne, które są dopuszczone w Rosji właściwej, tak to określę, do takiego codziennego, rutynowego obiegu informacyjnego. W Rosji właściwej, tak się wyraziłem, bo ta Rosja, drodzy państwo, to też omawiamy tutaj regularnie, ona się przecież rozlała po całym świecie. Jeszcze bardziej intensywnie niż wcześniej to miało miejsce, bo wydarzenia wojenne rzeczywiście wypchnęły naprawdę spore grupy czytających i myślących ludzi poza Federację Rosyjską. Stąd taka figura mi się ułożyła. Rosja właściwa i mniej właściwa. Ale patrząc na to, o czym ty powiedziałeś, Marcinie, Tadżyki, bo to jest słowo, klucz tekstu, który zwraca moją uwagę w Meduzie, ale nie tylko w Meduzie. Rzeczywiście, ten ślad prowadzący, wiodący do Tadżykistanu został natychmiast po zamachu terrorystycznym właściwie rozczytany, rozszyfrowany. Doskonale państwo śledzący media rosyjskie, albo tych, którzy te media dla was śledzą, tak jak my w podcaście, który na kanale Sprawy Wschodu publikujemy, no to wszyscy wiedzą, że ślad, światło zostało rzucone na obywateli pochodzących z Tadżykistanu. To ich zatrzymali, to ich organy bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zatrzymały w ucieczce, jak się oficjalnie uważa i przyjmuje. Bardzo różne kanały, właśnie bardzo różne media w dosyć specyficzny sposób próbują weryfikować, czy aby na pewno to są te osoby, które faktycznie działały w morderczych strzałach w Krokusie. Są tu pewne wątpliwości, niektórzy ich nie mają zupełnie. Myślę, że trzeba mieć pewnego rodzaju jednak dozę, jak zwykle w takich przypadkach, po pierwsze w ogóle jakiejś ostrożności, a po drugie brać poprawkę, że Federacja Rosyjska tego czasu, w którym my się tutaj z wami, drodzy słuchacze, spotykamy, no niestety jest nieprzejrzystym i niespecjalnie wiarygodnym państwem.
Tu bardzo ładnie to ująłeś.
Tak, tak. Staram się być dzisiaj łagodny, jeszcze świątecznie, Marcinie.
Słusznie.
Więc w ten sposób próbuję o tym myśleć nawet teraz, bo faktycznie te informacje, które stamtąd czerpiemy, no, wymagają skupienia uwagi także od nas. Zatem, jak patrzymy na ten trop tadżykistański, tutaj pewnie językoznawczo trzeba będzie to jeszcze pewnie przedyskutować w naszych komentarzach na YouTubie. Przy Kazachstanie takie wpadają tutaj często uwagi, na pewno zasadne. My tutaj mamy język dosyć elastycznie ustawiony, więc jeśli państwa pewne sformułowania w tej sprawie będą drażnić, to wybaczcie, bo tu raczej chodzi o pewnego rodzaju gorące przemyślenia i stąd to się bierze. Więc właśnie w Tadżykistanie zatrzymano 9 mieszkańców tego kraju, podejrzanych o powiązania z grupą terrorystyczną, która przyznała się w zasadzie do tego, że co najmniej stoi za tym zamachem, który miał miejsce 22 marca pod Moskwą. O tym poinformowały w ubiegłym tygodniu duże agencje, w tym oczywiście także rosyjskie. I według rozmówców, dziennikarzy, zatrzymania te w Tadżykistanie miały miejsce już bardzo szybko, czy też relatywnie szybko po tych pierwszych zatrzymaniach domniemanych sprawców, którzy już usiedli na ławie oskarżonych, zostali aresztowani. Więc to było 25 marca w poniedziałek, wtedy kiedy myśmy z Marcinem nagrywali nasz ostatnie wydanie, 162 podcastu Czytamy po rosyjsku, w miejscowości Wardat, po czym zostali przewiezieni do Duszanbe, czyli do stolicy Tadżykistanu. W operacji wzięli udział oczywiście także, mówię oczywiście, Oczywiście, bo to zaraz będziemy wyjaśniali. Rosyjscy stróże prawa, stacjonujący w stolicy Tadżykistanu, nie podano jednak żadnych innych szczegółów dotyczących tych zatrzymań. Takie agencje jak Asia Plus i RIA Novosti powoływały się na dane, na informacje ze źródeł w tadżyckich służbach bezpieczeństwa, poinformowały, że 15 mieszkańców Duszanbe i Wagdad zostało aresztowanych pod zarzutem przygotowania ataków terrorystycznych także w święto Nowruz tam na miejscu. To z kolei przed 20 marca się miało wydarzyć. No i śledztwo to, jak podała RIA Novosti, sprawdza także ich ewentualne powiązania ze sprawcami ataku terrorystycznego w Krokus City Hall. W sumie w Rosji zostało już zatrzymanych, przenoszę nas do Rosji, do Moskwy, tam już w tej sprawie zostało aresztowanych, zatrzymanych 10 osób. No i właśnie, jak na to wszystko patrzeć z punktu widzenia Tadżyków, których w Moskwie jest naprawdę sporo. Ten napływ jest notowany już przecież od lat 90., od 91 roku, od wcześniejszych też lat, które poprzedzały upadek Związku Radzieckiego, bo po prostu sytuacja tam w Azji Środkowej, w Azji Centralnej, szczególnie w tej republice, a później państewku, które się narodziło, no po prostu była bardzo trudna i to znów łagodnie określam tą sprawę. Przypomnę Państwu, że właściwie od 1992 roku do 1997 trwała tam krwawa i bardzo podważająca zaufanie międzyludzkie wojna domowa. To był potężny upadek wszystkiego, co możemy widzieć w takiej kulturze, jaka w Tadżykistanie obowiązuje, takiej kulturze grup, społeczności małych, mikroświatów, rodzin. No, nie chciałbym użyć słowa klanowej, ale w zasadzie do tego się to sprowadza oczywiście. No i mamy tam także przecież od lat 90., a w zasadzie od lat 80., i wcześniej cały czas stacjonujące wojska Federacji Rosyjskiej już po upadku ZSRR, czyli 201 rosyjską bazę wojskową z około 10 tysiącami żołnierzy w szczytowych możliwościach tej bazy do dyspozycji. No właśnie, pytanie kogo? Oczywiście, że Rosji. Przede wszystkim Rosji, a w drugiej kolejności być może na pomoc mogłyby one przyjść takiej postaci, jaką jest prezydent tego kraju, czyli Emomali Rahmon. Człowiek, którego wywiady, którego wypowiedzi też oglądałem przez ostatnie dni w różnych konfiguracjach, no i nie ulega dla mnie wątpliwości, że to jest jeden z najpotężniejszych sympatyków idei Związku Radzieckiego w Azji Środkowej. No naprawdę w duszy mu grają prawdopodobnie no niezwykle zbliżone nuty do tych, które Władimir Putin udźwięcznia w swoich działaniach, wypowiedziach. No Związek Radziecki dla Rahmona to było coś. I ten sentyment słychać od lat w jego wypowiedziach, właśnie od lat, bo to jest człowiek, który 30 lat, udaje mu się już praktycznie 30 lat być blisko władzy, a tak naprawdę ją sprawa już od tego zamknięcia tego etapu najbardziej krwawego wojny domowej. Ona, jak podobnie jak sytuacja na Kaukazie, ona została wygłuszona. Pełne represje plus, drodzy Państwo, i tutaj się zbliżam do tych wątków związanych z zamachami właśnie, z tym zamachem, w którym mieliśmy miejsce przede wszystkim 22 marca. Migracja z tego kraju do Rosji, do wielkich miast, przede wszystkim Moskwy i Petersburga. Zajmowanie nisz branżowych różnego rodzaju. To nawet zostało pokazane w takim serialu, który być może ci z Was, którzy bliżej przyglądają się kulturze rosyjskiej, mogli gdzieś oglądać, zobaczyć. W oparciu o format znanego takiego zachodniego serialu brytyjskiego Little Britain powstała Nasza Russia. I pamiętam doskonale, i jest tego sporo w sieci, z całą pewnością Państwo z łatwością znajdą, takich bohaterów, których odgrywają rosyjscy aktorzy. Akurat Michał Gaustian odgrywa taką postać tam w takim mikroepizodzie tadżyckiego robotnika poniżanego do bólu przez swojego rosyjskiego pracodawcę, w zasadzie odsądzonego od czci i wiary, nie potrafiącego sklecić ani słowa po rosyjsku, tłuczonego jakimiś narzędziami malarskimi cały czas po głowie, to się dosyć mocno wryło chyba też w świadomość. To oczywiście było ironiczne i bardzo takie prześmiewcze, głównie względem rosyjskich pracodawców na pewno, ale tam ziarnko także takiej goryczy było skierowane wobec tadżyckich migrantów właśnie.
Nasianiki, pirwiet! Szajtana, masza się! Nasianiki!
To co za chryń taka jest?
My весь день truby отопление делали, здесь квартиры делали, сюрприз, серый пощак делали, фонтан, спальни.
Chociaż jeśli państwo by w skupieniu przejrzeli kilka takich odcinków, to tam oni oczywiście po rosyjsku się praktycznie nie chcą porozumiewać. Tam jest taki udawany język tadżycki, bo Gaustian nie mówi tam po tadżycku ze swoim partnerem, drugim aktorem, ale napisy wskazują na to, że rozmawiają o bardzo ciekawych, mądrych rzeczach. To jest też pewnego rodzaju obraz tego, jak Tadżykistan, a tak naprawdę mężczyźni z Tadżykistanu są traktowani, postrzegani byli i są wciąż postrzegani w wielu miejscach w Rosji, ale ta migracja dla państwa samego, dla Rachmona i dla innych ludzi, którzy jej sprzyjali do tego momentu, ona była i jest swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa, założonym na bardzo skomplikowaną strukturę państwową, którą tam Rachmonowi przychodzi cały czas trzymać w garści z jednej strony, a z drugiej strony no te zagrożenia także ze strony islamistów różnych maści są no niebagatelne. Mało tego, eksperci twierdzą, że także inteligencja tadżycka no ma skłonności takie, żeby uciekać od tego reżimu postsowieckiego małego cara Tadżykistanu, czyli Emomali Rachmona, byłego marynarza zresztą w armii sowieckiej, tak tęskniącego za tym czasem, że ta tadżycka inteligencja również ma ciągoty takie do radykalnych islamskich różnego rodzaju ruchów. Nie od razu, żeby wypowiadali dżihad całemu światu, niewątpliwie nie o to chodzi, ale jednak na pewno to podburza i fundament tego krytycznego tak naprawdę w swojej konstrukcji państwa tadżyckiego no, narusza. Więc tutaj bardzo dużo ciekawych takich historii się niestety znajduje, które warto cały czas śledzić. A sam Emomali Rachmon tutaj 14 października bardzo ciekawą wypowiedź miał w 2022 roku w Astanie. Tam odbywał się taki szczyt Rosja-Azja Centralna i on tam wyraził coś, co moim zdaniem bardzo silnie będzie rezonowało jeszcze przez wiele, wiele lat. Te zdjęcia będą, no powinny wejść do podręczników. I tak wejdą, ale wejdą nie tylko do podręczników historii, tak bym powiedział. Zdjęcia pobitych, zmaltretowanych, złapanych, domniemanych przestępców z Krokusa, którzy właściwie stali się twarzami w mojej ocenie i chyba w ocenie wielu, którzy na to patrzyli, stali się takimi twarzami właśnie Tadżykistanu, pobitego, ciemiężonego Tadżykistanu w Rosji. Oczywiście my znamy kontekst tej sytuacji, wiemy dlaczego oni zostali złapani, nie wiemy tylko na pewno, czy to są właściwi przestępcy. Ja tutaj mam, zachowuję sobie przestrzeń do tych wątpliwości, proszę mi na to pozwolić. A Emomali Rachmon 2 lata temu przypominał o tym podczas tego spotkania, że właśnie oni jako Tadżykistan swojego strategicznego partnera szanują, zawsze szanowali jego interesy, ale oni właśnie w Tadżykistanie i nie tylko, bo mówił za inne republiki, także najpewniej mniejsze, także oczekują szacunku i nie są to ludzie, którzy zasługują w swojej pracowitości i w ciężkiej sytuacji swojego życia na tą dozę upokorzeń najpewniej, których doświadczają. Niech państwo króciutko posłuchają Momali Rachmona.
No my nigdy nie naruszali, tak, bo всегда уважали и уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Но хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы наравне с африканскими странами, мы видим, с другими странами. А что, мы какие-то чужеземцы или какие-то самые, что ли?
Jesteśmy już, myślę, nasyceni tym Tadżykistanem. Marcinie, jak ty na to patrzysz w ogóle? Jak to będzie dalej działało na te relacje wewnątrzblokowe, tak bym powiedział?
Znaczy, tutaj oczywiście faktycznie podstawowym tematem do rozważań, z którym ja się stykam u różnych mówców, u ludzi, którzy wypowiadają się na temat współczesnej Rosji, no to jest przede wszystkim kontekst rąk do pracy. I faktycznie z jednej strony jest to zdecydowanie dla Rosji w tej chwili po prostu istotne, choćby dlatego, że ze względów demograficznych, ze względów gospodarczych i przede wszystkim wojennych, ale nie tylko, chciałem podkreślić, że to nie są tylko te tematy, ale wojna to bardzo nasiliła, Rosji rąk do pracy brakuje. I faktycznie Tadżykowie, nie tylko oni, ale w dużej mierze właśnie oni, to byli ludzie, którzy zapełniali różne nisze i tu najczęściej właśnie się wymienia branżę budowlaną, która ogólnie w tej chwili nie ma łatwo, chociażby ze względu na zaporowe stopy procentowe. Oczywiście mamy do czynienia tam z wieloma kredytami ulgowymi, no ale już tu też nie chcę rozdzielać włosa na czworo. Tak czy inaczej branża budowlana na braku Tadżyków w Rosji może ucierpieć. Może ucierpieć także branża tak zwane ŻKH, czyli komunalna, bo ci ludzie po prostu zajmują się takimi drobnymi sprawami związanymi z remontami infrastruktury, sprzątaniem, dbaniem o taką ogólne, nazwijmy to, sprawy mieszkaniowe. Więc to są proste rzeczy, ale Rosja w tej chwili doświadcza, zresztą od mniej więcej początku wojny, a już na pewno od początku mobilizacji, doświadcza dużego deficytu rąk do pracy i to na pewno ta sytuacja, ten kryzys zaufania to pogłębi. Przy czym tutaj dodajmy, że przede wszystkim dla migrantów zarobkowych istotne są pieniądze. To są ludzie, którzy z definicji swojej są gotowi na pewne wyrzeczenia po to, żeby zarobić na obczyźnie, na życie. Zwłaszcza, że tak jak tutaj mówisz, Tadżykistan jest krajem z wyjątkowo złożoną przeszłością. No, nie były to łatwe miejsca do życia, więc podróże do Rosji wiązały się z po prostu zwyczajową chęcią zarobienia, natomiast w tej chwili zaczynają się nakładać na siebie czynniki z różnych stron. Z jednej strony tani rubel i problemy właśnie z tym, żeby tego rubla w ogóle też jakoś sensownie spieniężać, wymieniać, na pewno nie pomaga, zresztą to już od pandemii nie pomaga. A teraz dodatkowo do takich problemów będzie się nakładało też to, że właśnie ci ludzie czują się w Rosji niechciani. Tu już widziałem wiele takich dowodów anegdotycznych, internetowych, że a to tutaj zwiększyła się liczba deportacji, a to ludzie odmawiają jazdy taksówką, jeśli kierowca jest pochodzenia tadżyckiego. Ta atmosfera na pewno nie pomoże tym ludziom decydować się na to, żeby do Rosji wyjeżdżać i dla Rosji może to oznaczać problem. Ale dokładnie to, o czym mówiłeś, to znaczy dyskurs na temat Tadżyków skupia się na w pełni przedmiotowym ich traktowaniu. To znaczy, czy będzie komu wozić zamówienia z restauracji i malować mieszkanie? A to, czy ci ludzie są traktowani w tym kraju uczciwie, nieuczciwie, partnersko, czy to zatrzymanie i te tortury odbyły się zgodnie z procedurami, czy to w ogóle jest możliwe do zaakceptowania, żeby ludzie, którzy no, mają jednak status podejrzanych, nieskazanych, Ja już pomijam, że nawet w przypadku skazania tortury to nie jest właściwe zachowanie, to do niczego dobrego jeszcze nikogo nie doprowadziło, no to mamy tutaj do czynienia z ludźmi, których jeszcze sąd nie skazał. I to, że przestępstwo jest wyjątkowo paskudne, wyjątkowo koszmarne, to no, nie zmienia faktu, że to nie są ludzie, którym coś sąd udowodnił. Więc no, w mojej opinii dyskurs mógłby się tutaj skupiać na tym, czy my w ogóle w przypadku Rosjan, jakbyśmy dyskutowali z ich punktu widzenia, tu mówię, czy my w ogóle nie powinniśmy przypadkiem zapewnić Tadżyków o naszym wsparciu, zmienić sobie zdjęcia profilowego w Wkontakcie na takie z flagą Tadżykistanu i napisać sobie tam: nie każdy Tadżyk jest terrorystą, bo przecież nie każdy, nawet byśmy powiedzieli, że zdecydowana większość nie jest. No ale nie, dyskurs się skupia na tym, że no nie wiadomo, czy będzie komu malować mieszkania, więc może będzie jeszcze drożej. To Rosjan interesuje i to przede wszystkim mi pokazuje, że faktycznie problem jest. I to będzie problem, który się będzie nasilał i oczywiście to nie jest tak, że Tadżycy wyjadą i wojna się skończy. Wielu miałoby na to nadzieję, że to doprowadzi do jakichś tak poważnych problemów. Natomiast z całą pewnością jest to problem, który bardzo zaboli Rosję długoterminowo. I w zasadzie można powiedzieć, że wszystkie ruchy w ostatnich, no powiedziałbym, że przynajmniej od roku 2012. Jeszcze pierwsze dwie kadencje Putina i kadencja Miedwiediewa to jeszcze było takie, nazwijmy to, wydarzenia o mieszanym charakterze. Tam były lepsze rzeczy, gorsze rzeczy, ale od tego 2012 bardzo wyraźnie widać, że ten kurs Rosja długoterminowo obrała na swoją własną zagładę i kłótnia z Tadżykistanem może być ogromnym problemem, bo Rosja według wyliczeń fachowców, jeśli chciałaby utrzymywać się na powierzchni wody, jeśli chodzi o kwestie demograficzne, powinna co roku przyjmować, jak wyczytałem, 390 tysięcy migrantów, którzy by zostali w Rosji, a w tej chwili obserwujemy sytuację, która bardzo mocno, nazwijmy to, podkłada minę pod tego typu politykę i jeśli Rosja chce się ratować demograficznie migrantami, no to już widzimy, że tutaj pojawi się problem, bo obserwujemy wzrost napięć. Nawet Kadyrow, obrońca ludności islamskiej, samozwańczy, wystosował ostrzeżenie wobec rosyjskich nacjonalistów, żeby nie przesadzali, co oczywiście podejrzewam tych nacjonalistów ze złości, że jak to tak jakiś taki samozwańczy halif Czeczeni będzie im mówił, jak oni się mają we własnym kraju zachowywać. I ta sytuacja no, bardzo wyraźnie widać, że nie prowadzi w dobrym kierunku. Ona jeszcze może zawrócić, ale do tego przydałaby się jakaś mądra polityka, w tym informacyjna, a tymczasem Rosja wydaje się traktować wręcz jako coś pozytywnego to konsolidowanie ludzi wokół konfliktu przeciwko obcym, nawet z pominięciem tego, że bardzo duża część tego kraju, około 10%, się może z tymi obcymi solidaryzować na gruncie religii, bo duża część Rosjan to po prostu muzułmanie, Tadżykowie także są tego wyznania i to może prowadzić do dalszych wewnętrznych konfliktów, które przecież już od lat w Rosji obserwujemy, więc no jest to sytuacja działająca na długi dystans, ale tendencje ja bym tu obserwował i oceniał bardzo nieprzyjemnie. To nie spodziewajmy się, proszę Państwa, jakichś gwałtownych zmian, ale w którymś momencie mogą się wydarzyć rzeczy, przy których będziemy mówić, no tak, szykowało się na to właśnie.
Taka informacja dodatkowa, bo ja dotarłem z kolei do niej, przyglądając się tematowi, że w Moskwie w roku 2023, czyli w ubiegłym, policja wyjawiła 224 tysiące różnego rodzaju naruszeń prawa migracyjnego w samej Moskwie, a z kraju, czyli z Federacji Rosyjskiej, wyrzucono 42 tysiące osób, migrantów i to już są dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli no, ten bilans tutaj, Marcinie, o którym mówisz, że tak dużo, ile jest potrzebnych, mówiłeś bodajże, jeśli dobrze zapamiętałem, 390 tysięcy jest potrzebnych, tak. Tak, do tego, żeby to działało dobrze, przyzwoicie, jeśli chodzi o zapotrzebowanie tutaj na siłę roboczą. 42 tysiące osób usunięto z Federacji Rosyjskiej jeszcze przed tymi wydarzeniami, o których my teraz tutaj mówimy. Ponadto przypomnijmy, że tak naprawdę mamy tam wskazany przez prezydenta ślad ukraiński. Wyraźnie do tego wracają tutaj w wielu różnego rodzaju wypowiedziach, ale no niestety, nawet jeśli tak to jest próbowane, jeśli tak się próbuje grać w tą grę, to te fotografie, o których wcześniej powiedziałem, które obiegły w zasadzie świat pobitych Tadżyków z poobcinanymi uszami, no już zostaną w naszej pamięci i w pamięci sporej części Rosjan, którzy, jak powiedziałeś słusznie, chyba jednak kupują ten wariant ukraiński dopiero w jakiejś tam kolejności, a tak naprawdę koncentrować swoją siłę negatywną mogą jeszcze wciąż na tą grupę narodowościową i społeczną, która w Rosji przebywa. Zresztą takie doniesienia też cały czas płyną, żeby jednak ograniczyć swoją aktywność. Mówię o Tadżykach, którzy mieli nie opuszczać swych siedzib w ten feralny wieczór i kilka dni później po tych wydarzeniach, bo no faktycznie napięcie było duże, jest duże i będzie duże, drodzy Państwo. Ja w to akurat nie wątpię, niestety. To niepocieszające, ale próbowałem znaleźć coś pocieszającego w mediach, które przeglądałem i faktycznie jeden interesujący temat wpadł mi w oko i to jest bardzo ciekawa i dobra wiadomość według mnie, bo oto na Kamczatce zajęcia z ekologii mają być w szkołach wprowadzone, ale jednak zszedłem, szukając jeszcze głębiej, do branżowego czasopisma, branżowego czasopisma, które zajmuje się edukacją, rosyjskie czasopismo, które nosi tytuł Wieści Obrazowania, czyli można by to przetłumaczyć w takim wolnym, szybkim tłumaczeniu jako wiadomości, informacje ze świata edukacji. Otóż od tego roku, drodzy Państwo, czytam tutaj, rosyjscy kandydaci mogą skorzystać z możliwości podjęcia edukacji na białoruskich uniwersytetach w tak zwanej formie budżetowej, czyli bezpłatnie, na podstawie wyników swojego egzaminu dojrzałości. Powiedział o tym białoruski minister edukacji Andrii Iwaniec na konferencji prasowej w ubiegły czwartek. Otóż, zresztą dodam, że to bardzo młody, jak na standardy współczesnych reżimów, minister, 39-letni, w reżimie Łukaszenki. Widzę, że się bardzo doskonale tam czuje i odnajduje. Otóż minister Iwaniec tą dobrą wiadomość, jakoby dobrą, sprzedawał w taki oto kontekście, że w ubiegłym roku obywatele Federacji Rosyjskiej mogli już przecież zapisywać się na podstawie wyników swojej matury, tak ją nazwijmy, czyli JG, jedynej gospodarstwienny egzamin, na płatnych studiach, na takich samych warunkach jak obywatele Białorusi, a teraz będą mogli jeszcze dodatkowo przystąpić do tak zwanej budżetowej, czyli bezpłatnej formy edukacji na podstawie właśnie tych swoich wyników matur. Mało tego, trzeba jeszcze podkreślić jeden dodatkowy element, który wynika z struktury prawa i organizacji edukacji i pracy właśnie u naszych sąsiadów Białorusi, że taka osoba, która zakończy edukację wyższą właśnie w białoruskich uczelniach, ma także, zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, odbyć 2-letnią pracę w przedsiębiorstwach i organizacjach Republiki Białoruś. Drodzy Państwo, no, informacja wspaniała dla Rosjan. Wspaniała też jakoby, bo przekazywana przecież przez reżimowego ministra Andrija Iwańca do publicznej wiadomości, również dla kraju, ale no jednak popatrzmy, co ona faktycznie oznacza. Z punktu widzenia takiego no zupełnie bezpośredniego oznacza to ni mniej, ni więcej, jak wciągnięcie, wessanie Rosjan do białoruskiego systemu i takie, no powiedziałbym, drążenie integracyjne, tylko że podskórne, nieformalne przecież, bo to oznacza tak naprawdę zakorzenienie, specjalnie używam tego sformułowania, bo zaraz do niego jeszcze się odwołam, zakorzenienie języka rosyjskiego przecież na Białorusi, bo ja nie przewiduję, myślę, że Marcinie, ty też nie, że ci oto młodzi Rosjanie, którzy mieliby przyjechać i podjąć studia w Mińsku na przykład, że oni nagle zaczną mówić po białorusku, jak i sama oficjalna Białoruś wciąż jednak nie uważa za priorytet mówienie w języku białoruskim, czyli lokalnie zakorzenionym. A ponadto no, oznacza to nie mniej, nie więcej także, że to będzie nasączanie cały czas ludźmi z Rosji, również elity miejscowej, lokalnej. To są ludzie, którzy będą kończyli tam edukację wyższą na takich samych prawach jak Białorusini, czyli właściwie można powiedzieć, że mamy do czynienia z bardzo sprytnie przemyślanym takim elementem odwróconej troszeczkę koreanizacji, czy też w zasadzie czegoś takiego procesu, który funkcjonował w latach, w końcówce lat 20. i 30. XX wieku, kiedy z różnych republik związkowych przy rozpędzającym się do życia Związku Radzieckim wysyłano do rosyjskojęzycznych republik Ormian, Gruzinów i innych przedstawicieli, choćby Tadżykistanu czy innych właśnie centralnoazjatyckich republik, po to, żeby oni tam uczyli się języka rosyjskiego, a później wracali do siebie, do kraju i tam już z pewnego rodzaju koncepcją edukacyjną z językiem rosyjskim przekazywali swoim, no, wizję państwa, które się rodziło. A tutaj mamy coś innego. Mamy tak naprawdę wypłukiwanie białoruskości z Białorusi, bo nie wiem, czy nie widzę tego przynajmniej w tym tekście, jeśli to dojdzie do skutku, czy na przykład będą założone jakieś kwoty na rosyjskich potencjalnych studentów w białoruskich uczelniach, czy to jest jakaś inna dodatkowa grupa. Nic o tym, drodzy Państwo, nie wiem, ale widzę, że kierunek jest bardzo niebezpieczny dla potencjalnej niezależności Białorusi na bazie takiego pomysłu.
No tu powiem ci, że w ogóle ja się ostatnio zainteresowałem bardzo głęboko tematem języka białoruskiego w Białorusi, bo no obaj tam byliśmy, mniej więcej wiemy, jak to wygląda, że no generalnie to jest kraj białoruskojęzyczny, który ma swój język, swoją kulturę, ale generalnie z każdym można się po rosyjsku dogadać i w ogóle to tam rosyjski do wszystkiego wystarczy, ale zacząłem intensywniej się tym interesować. Zresztą nie będę ukrywał, że to w celu literackim się interesuję tymi tematami. I proszę Państwa, to bez tych tutaj wysiłków, które dodatkowo pan doktor opisuje, to już w tej chwili sytuacja jest po prostu opłakana. Tam mamy do czynienia z normalną, regularną rusyfikacją, która polega na tym, że obejrzeć film po białorusku w telewizji czy w kinie jest praktycznie niewykonalne, że nauka po białorusku jest czymś rzadkim, że jeśli pójdziemy na pocztę i poprosimy o jakiś formularz pocztowy w języku białoruskim, który jest przecież językiem narodowym, oficjalnym, to usłyszymy, że no proszę Państwa, nie mam tutaj w systemie białoruskiego, proszę mi to po rosyjsku wypisać, że te sprawy urzędowe, że edukacja, że kultura, że wszystko to jest dostępne po rosyjsku i że bywały i przypadki, kiedy posługiwanie się, zwłaszcza w okolicach roku 2020, że publiczne posługiwanie się językiem białoruskim po prostu prowadziło do kłopotów z lokalną milicją, która takich ludzi traktowała już jako z góry podejrzanych, bo być może stanowią oni jakiegoś rodzaju osoby nastawione opozycyjnie, więc ta sytuacja ludności białoruskojęzycznej w Białorusi to jest no, po prostu jakiegoś rodzaju dziwaczny dramat. Dziwaczny, bo przypomina to nawet bardziej intensywną rusyfikację niż to, co doświadczyła Polska pod zaborem rosyjskim. A mówimy tu o kraju, który jest formalnie niezależny od Rosji. I tutaj trudno dokładnie to zrozumieć, bo oczywiście wielu ludzi ma takie uproszczone spojrzenie, że Łukaszenka jest po prostu psem kanapowym Putina i koniec, i on wykonuje polecenia i tyle. Sytuacja jest tutaj, no nie będę mówił, że po prostu inna, ale bardziej złożona. Bo w dużej mierze Łukaszenka oczywiście jest zależny od Rosji politycznie, finansowo przede wszystkim, ale to jest jednak cwany gracz, który gra w swoją grę, na ile to jest oczywiście możliwe, to bardzo stara się, żeby to była jednak jego gra, a nie tylko realizowanie putinowskich ambicji, a mimo to ten kraj jest po prostu, tak jak mówię, rusyfikowany i tutaj no, można mieć pełne obawy, że też ci ludzie, Rosjanie, którzy przybędą do białoruskich uniwersytetów, w jakiś sposób wyprą Białorusinów z tych, nazwijmy to, wyższych stanowisk, z miejsc pracy, w których potrzebne są kwalifikacje i oni znowu są traktowani w swoim własnym państwie po prostu jako jakiś rodzaj obywateli drugiej kategorii. Oczywiście tutaj na wyrost to mówię w tym konkretnym przypadku, ale w tym kierunku po prostu to zmierza. Zobaczymy, jak to będzie dalej rozwijane, ale w zasadzie, biorąc pod uwagę wszystko, co wiemy o kwestiach edukacyjnych, językowych, no to tutaj to jest element długofalowej polityki, konsekwentnej, prowadzonej od lat. Dlatego pozwalam sobie na takie stwierdzenia na wyrost, że jest to jakiś rodzaj powtórnej kolonizacji Białorusi, którą zresztą no, obserwujemy nie pierwszy miesiąc i nie pierwszy rok. I nawet jeśli Łukaszenka stara się w tym wszystkim, tak jak mówię, grać w swoją grę, w mojej prywatnej ocenie może to prowadzić i wynikać z tego, że po prostu ten człowiek czeka na dogodną okazję i on by bardzo chętnie stał się jakimś liderem swojego rodzaju Związku Radzieckiego 2.0, mówię o Łukaszence. Nie wiem, na ile te ambicje są w tej chwili realne, ale na pewno swojego czasu takie posiadał. I to wymaga właśnie tego, żeby ten kraj nie czuł się czymś oddzielnym, a jeszcze dodajmy, że od samego początku Łukaszenka rywalizował politycznie na przykład z Zenonem Pozniakiem, który był, no w tej chwili to jest figura zupełnie zapomniana, chociaż nie w Białorusi, tam jeszcze pamiętają, ale był właśnie tak bardzo nacjonalistycznie nastawiony i to był po prostu polityczny rywal Łukaszenki i bardzo możliwe, że on także tutaj z tego powodu traktuje ludzi nastawionych narodowo, jeśli chodzi o język, o kulturę, jako po prostu naturalną konkurencję dla swojej opcji. Przypomnijmy, Łukaszenka był jedyny jeszcze w Radzie ówczesnej radzieckiej, który zagłosował przeciwko rozpadowi Związku Radzieckiego. On ma bardzo wyraźny kurs na powrót do tych czasów radzieckich, a kursy bardziej narodowościowe tu przeszkadzają, więc no ale tu mógłbym tak gadać godzinami, więc weź mnie powstrzymaj w końcu.
Będziemy gadać jeszcze, myślę, że godzinami, w to wierzę. Oczywiście wydzielonymi w sekcje. Nie organizujemy na razie jakiegoś długiego, wielogodzinnego streamu, aczkolwiek kto wie. Ja chciałem tylko dodać dwie rzeczy. Wieści obrazowanie, albo może to nie wybrzmiało dosyć wyraźnie, to jest rosyjskie medium. To tutaj, w tym medium się to pojawiło i zobaczymy, jak w praktyce będzie wyglądało to wchłanianie rosyjskich studentów, przyjmowanie rosyjskich studentów do białoruskich uczelni, na białoruskie uczelnie i jakie to będzie miało konsekwencje dla szeroko pojmowanego społeczeństwa białoruskiego lokalnie. Plus druga kwestia, bo wyobrażam sobie też taką historię, że po prostu będą to jeszcze dopłacane przez rosyjskie państwo miejsca dla tych właśnie wyjeżdżających z Moskwy choćby nawet, albo z innych mniejszych miast rosyjskich do Mińska i do innych miejscowości, gdzie są uczelnie, po to, żeby się tam utrzymać choćby za finansowane, czyli miejsca finansowane mało, że przez budżet białoruski, to jeszcze przez rosyjski dodatkowo. Ale jedna rzecz mnie też bardzo tutaj frapuje, wyłapuje a propos języka i myślę, że kiedyś i przełożymy sobie tą rozmowę na kolejne nasze spotkania, bo jestem przekonany, że białoruskie tematy będą wracały, tak jak powiedziałeś zupełnie słusznie, Marcinie, choćby ze względu na twoje bieżące teraz pogrążenie się w tej tematyce, to myślę sobie, jak białoruska opozycja migracyjna, która jest jednak w dominancie rosyjskojęzyczna, będzie w stanie odnaleźć wspólny język z tą już całkowicie taką miejscową ludnością, która będzie, nie będzie już miała prawdopodobnie jakiegokolwiek takiego, powiedziałbym, punktu odniesienia do białoruskości, jeśli ten język zostanie faktycznie już tak silnie utrwalony, choćby przez nowych przyjezdnych. Ale zostawiamy to na później i oddaję ci teraz głos, bo masz bardzo ciekawe wątki.
I tutaj, tak jak mieliśmy migrację edukacyjną Rosjan na Białoruś, tak ja bym chciał Państwu opowiedzieć na podstawie Nowej Gazety Europa o białoruskiej migracji zarobkowej do Rosji, która poszła źle. Otóż na podstawie danych od ruchu Alternatywa, Nowa Gazeta Europa opisuje przypadek Wadima z Białorusi, który został uwolniony w okręgu Swierdłowskim 21 lutego bieżącego roku, czyli no już trochę ponad miesiąc temu. Jak to uwolniony? Oddajmy może głos samemu Wadimowi, bo tam były fragmenty listu od niego. Obiecano mi pracę w tartaku, a skończyło się na pracy na farmie. To był prawdziwy koszmar, totalny brak warunków sanitarnych, życie w barakach, bydło było pod lepszą opieką niż ludzie. Oczywiście nakarmiono nas, ale jedzenie nie było odpowiednie dla ludzi. Nikt nigdy nie mówił o zarobkach. Być może ktoś kiedyś komuś zapłacił, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. Było nas 12 osób, w większości migrantki, jeden Uzbek, rodzina tadżycka z dzieckiem, 5-letnia dziewczynka, 2 Rosjan i tak dalej. Tutaj, proszę Państwa, tak, dobrze Państwu się wydaje, mamy do czynienia z przypadkiem po prostu niewolnictwa. Szwagier załatwił młodemu Białorusinowi pracę w Rosji, w okolicach Jekaterynburga, choć tutaj też te okolice to jest, proszę Państwa, wiele kilometrów. Mówimy o Uralu i przyjechał, miał dostawać zresztą, dodajmy, nie jakieś potężne pieniądze, około 25 tysięcy rubli miesięcznie, czyli jakieś tam 1200 zł. A zamiast tartaku i wypłaty trafił na farmę, gdzie stał się po prostu zwyczajnym niewolnikiem. Człowiekiem pracującym bez wypłaty, bez możliwości zmiany tej pracy. Był przy tym, dodajmy, bity. Jak twierdzi, regularnie pracował tam 10 miesięcy i kiedy coś się właścicielowi gospodarstwa nie podobało, to po prostu Wadima bił. Oczywiście tu się zaczyna pojawiać wątpliwość, no a czy ten człowiek nie mógł po prostu wstać, wyjść, uciec, szukać pomocy? I czytamy dalej w liście, że kilka razy on próbował uciekać. Szwagier, który mu tę pracę załatwiał, początkowo próbował uciekać, ale jak czytamy, w Rosji daleko nie da się uciec, szczególnie na piechotę, potrzebny jest samochód. I faktycznie mówimy tutaj o Uralu, mówimy tutaj o miejscach z bardzo rzadką siecią dróg, z ogromnymi odległościami od punktów zamieszkałych i czytamy, że pomogli temu człowiekowi jego znajomi z gry online, w którą razem grał, kupili mu bilet kolejowy z Jekaterynburga do Kazania, żeby mógł uciec, ale ostatecznie to się nie udało i ostatecznie udało się dopiero, kiedy właśnie wolontariusze organizacji Alternatywa tego człowieka uwolnili, przy czym przybyli tam z kamerami, z policją, przy czym mieli informację, że tam jest takich niewolników więcej i policja nie była w stanie uwolnić ich wszystkich. Właściciel stwierdził, że takich ludzi tam nie ma, nie pokazał całego gospodarstwa. Nie do końca jest to dla mnie zrozumiałe, jeśli mamy taką sytuację, mamy ofiarę przestępstwa, która zeznaje, w jaki sposób temu człowiekowi udało się uniknąć tego przeszukania, choć moje zdziwienie jest tu oczywiście teatralne. W tekście czytamy, że takich gospodarstw jest wiele, że ta ofiara, ten były niewolnik uralskiego farmera, słyszał dyskusję o tym, gdzie jeszcze są tacy ludzie, jak oni się porozumiewają w sprawie łapania uciekinierów. Mówią o tym, że ci właściciele niewolników, bo takie sformułowanie tu padło, komunikują się ze sobą, wymieniają się informacjami, chociażby właśnie na temat tego, jak tym ludziom nie pozwolić uciec. Zauważa tutaj ten człowiek, że po prostu Ural jest daleko od dużych ośrodków administracyjnych, tych centralnych, przede wszystkim od Moskwy, że przekupywanie policji jest tam stosunkowo łatwe, że żadni jacyś tam ważni naczelnicy tam nie przyjeżdżają i w efekcie po prostu czytamy, że formuje się tam w Rosji jakiegoś rodzaju dziki zachód, jakieś południe Stanów Zjednoczonych XIX wieku, tylko poza oficjalną jurysdykcją, bo w Stanach Zjednoczonych niewolnictwo było instytucją przez długi czas legalną. Tutaj mówimy po prostu o swojego rodzaju nielegalnym procederze, który kwitnie tylko dlatego, że dość łatwo jest uzyskać bezkarność płacąc. Dodajmy, że ten człowiek, ten farmer był stosunkowo znanym człowiekiem. W ogóle tak się tutaj w tytule pojawia, że był to najlepszy farmer Uralu i mowa jest o tym, że media go tak określiły około 10-12 lat temu, kiedy faktycznie jego gospodarstwo dzięki dotacjom się rozwijało, ale jest też opisana historia, oczywiście ten człowiek twierdzi, że nigdy nic złego nie zrobił i że to wszystko kłamstwa, natomiast jest też opisana ciekawa historia o człowieku, który zaskarżył w 2020 tego farmera, że ten mu nie wypłacił wszystkich pieniędzy za 3 miesiące pracy po 12 godzin dziennie bez dnia wolnego. I tu to, co mnie najbardziej zainteresowało i trochę zszokowało, to kwota, jaka pojawiła się w tamtej starej sprawie. Nie mówimy tutaj o białoruskim niewolniku, tylko o tym starym przypadku, kiedy tego farmera oskarżono o to, że on miał płacić, proszę Państwa, 20 tysięcy rubli miesięcznie za pracę na farmie. To jest i wtedy było to około 1000 zł w przeliczeniu. To nie są duże pieniądze i nawet tych niedużych pieniędzy on farmer nie wypłacił zatrudnionemu, potem się sądzili, tam były problemy z umową i tak dalej. Oczywiście słabość rosyjskiego państwa w tych kwestiach proceduralnych wynika w bardzo dużej mierze z tego, że lokalne władze mają ogromną wolność, jeśli chodzi o rozwiązywanie takich spraw właśnie za łapówki. To mi przypomina, prawdę mówiąc, sprawę, o której ostatnio miałem odcinek, o bandzie Capkow, którzy niedaleko od Rostowa przez dziesięciolecia w zasadzie, od lat 80. do 2010 roku, rządzili okolicą, terroryzowali, wymuszali od lokalnych rolników ich ziemię i w końcu zabili 12 osób w jednym miejscu, w jednym czasie, w tym czwórkę dzieci, dopiero wtedy wpadli. A gdyby nie ta głośna sprawa, która być może zresztą w jakiś sposób komuś zależało, żeby akurat wtedy wpadli, są też takie teorie, to oni by po prostu tam robili swoje dalej. Bo mieli, nazwijmy to tak, po ulicznemu plecy, które pozwalały im po prostu robić co chcieli. I tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Gdyby nie aktywiści, którzy przyjechali z kamerami, to prawdopodobnie ten człowiek przez kolejne lata by, zresztą to nie jest powiedziane, że nie będzie, ale przynajmniej jest szansa, ale przez kolejne lata by zupełnie swobodnie i bezkarnie po prostu wykorzystywał niewolników, ludzi porwanych do tego, żeby pracować. Ten tekst w ogóle zaczyna się od stwierdzenia, że takich sytuacji jest w Rosji wiele. Zacytuję Państwu, w Rosji ludzie znikają niemal codziennie i prawie codziennie wolontariusze uwalniają kogoś z niewoli. W ogóle dlaczego to robią wolontariusze, a nie policja? To jest pytanie znowu wymagające teatralnego zdziwienia. Wiemy, dlaczego tego nie robi policja. Policja albo jest zajęta liczeniem pieniędzy w kopertach z łapówek od tych ludzi, albo jest zajęta łapaniem przestępców, którzy trzymają na placach kartki z napisem nie dwaj nie. To, proszę Państwa, no nie dziwi, ale też zastanawia, czy takich sytuacji z biegiem czasu, kiedy państwo będzie coraz więcej wydawać pieniędzy na wojnę, coraz więcej będzie ludzi w trudnych sytuacjach życiowych, którym zawsze łatwiej jest wpaść w taką sytuację niewolnictwa, w sytuacjach, kiedy biznes jest dociskany podatkami i jednocześnie brakuje mu ludzi, no to rozwiązaniem dla biznesu, kto wie, może będzie właśnie po prostu niewolnictwo, które w Rosji istniało, tylko się nazywało, a to było krepasnoje prawa, czyli tak jak u nas pańszczyzna, to nie jest nic w historii Rosji niespotykanego, ale w takiej formie jeszcze tego nie widzieliśmy, a okazuje się, że jest to zjawisko, które w tej chwili w Rosji istnieje.
Taka postać wpływowa i zasobna, jaką jest farmer, jak się o nim mówi, Nver Ovsepian. Tutaj też podróżujemy po byłym Imperium Sowieckim i Romanowów, bo pan Nver, właściciel tej farmy, no ewidentnie jest pochodzenia ormiańskiego. A przy tym wszystkim tłumaczy się tym, że no, skoro pojawiają się takie głosy, no to z całą pewnością to jest uderzenie w jego biznes, bo on nie ma sobie nic do zarzucenia, a na pewno złe języki, konkurencja próbują go wysadzić z siodła, mówiąc przenośnie, choć on akurat zajmuje się, jak widzę, bydłem rogatym. No ale to jest rzeczywiście, Marcinie, wydaje mi się dosyć jasna kwestia. Wierzę, niestety, wolałbym nie wierzyć, ale wierzę działaczom z Alternatywy, tak, bo tak się nazywa ta grupa wolontariacka, że takich sytuacji może być po prostu dużo, dużo więcej w Rosji. A sam tytuł jest tak przekonujący dla mnie, że w Rosji daleko nie uciekniesz. No po prostu to prawda. Na takich przestrzeniach, na których pracują tacy wielkopowierzchniowi farmerzy, no to wszystko należy w zasadzie do nich. Także ta policja lokalna. Ja tutaj też nie noszę w sobie jakichś głębszych złudzeń co do tego, że może być inaczej. No a najlepiej byłoby, żeby te osoby, które mają zasoby, bo to są zasoby społeczne także potężne, prawda? To są ludzie, którzy mogą wpływać na lokalne wszystko de facto poprzez miejsca pracy lub miejsca, jak tutaj głosi ten tekst, miejsca pracy przymusowej. Mogą mieć wpływ na wiele innych także elementów życia mieszkańców okolicznych i no to cóż, tutaj wiele się nie da zrobić, daleko nie uciekniesz faktycznie, a przy okazji tak zupełnie przypomniała mi się ta historia, dosyć w Polsce również szeroko komentowana, o z kolei Rosjaninie, który tu w Polsce przez 23 lata był zmuszany do pracy na fermie pod Legnicą. Nie wiem, czy państwo kiedyś się natknęli na taką historię, ale faktem jest, że łatwo ją także sobie wyszukać, trochę o niej informacji w polskim internecie. Pan Mikołaj Jerofiejew, 23 lata, był zatrzymywany siłą, no więziony, zmuszany do pracy na fermie Drobiu pod Legnicą, a jego sprawa ujrzała światło dzienne jesienią 2020 roku. Historia tego pana była taka, że on został po prostu tutaj w Polsce w niewyjaśnionych okolicznościach, jak został. W 1989 roku był tutaj w pracy w Polsce jako cywilna obsługa stacjonującej wówczas w Polsce Armii Radzieckiej. No ale faktem jest, że jego losy się tak niekorzystnie potoczyły, że został w Polsce. Za to w Polsce udało mu się uciec. Co prawda po bardzo długim czasie, ale jednak udało mu się uciec. Dowiedzieliśmy się o tej historii, a osoby, które miały z tym właśnie no, procederem przetrzymywania go w tej fermie Drobiu coś wspólnego zostały, jak rozumiem, zidentyfikowane, a to już umożliwiło dalsze procedowanie tego zgodnie z polskimi przepisami. Myślę, że ten wątek, o którym, Marcinie, powiedziałeś, no na to nie możemy liczyć, no siłą rzeczy.
Niestety byłoby lepiej, gdyby to tak mogło wyglądać, ale też dobrze, że podpowiedziałeś nam tę starą sprawę. Ja o tym słyszałem. Oczywiście my tutaj pamiętajcie, proszę państwa, że my mówimy o Rosji, bo to jest nasza specjalizacja, ale to nie znaczy, że nasze narzekania oznaczają, że Rosja, w Rosji się dzieją wszystkie i najgorsze rzeczy, a gdzie indziej na świecie takie rzeczy się nie dzieją. My po prostu się w Rosji specjalizujemy, a te rzeczy złe, niewygodne, nieprzyjemne, no są często po prostu najciekawsze. Natomiast teraz pozwolę sobie przejść do kolejnej sytuacji, która w gruncie rzeczy przypomina do pewnego stopnia, choć to jest inny kaliber, inny typ sprawy, ale w gruncie rzeczy wspólnym mianownikiem są te, jak to lubią mówić Rosjanie, niedochodzące ręce. A to jest też sformułowanie, które lubią, jeśli Rosjanin widzi jakąś sprawę, którą no, nie da się zająć, która tak leży odłogiem, brakuje pieniędzy, brakuje sił sprawczych, no to właśnie ruki niedochodziat. I tutaj chciałbym Państwu opowiedzieć o Rybińsku. Tu mieszkańców poinformowano, że od 1 czerwca zostanie zamknięty tamtejszy oddział onkologii. I to bardzo poruszyło lokalnych mieszkańców. Przede wszystkim dlatego, że liczba zachorowań onkologicznych według mieszkańców tam w okolicy rośnie. Więc są zaniepokojeni tym, że będzie trzeba po prostu jeździć, a będzie trzeba jeździć 80 km w linii prostej, tak jakby kruk przeleciał do Jarosławia. Miasto Jarosławl, region, tam centrum regionu, otworzyło nowy oddział zajmujący się chirurgią właśnie chorób nowotworowych i według lokalnych władz tamten oddział w Rybińsku i tak nie spełniał standardów i realizowano tam niewiele operacji nowotworów, więc uznali, że można go zamknąć. To jest sytuacja przede wszystkim dlatego ciekawa, że wpisuje się w dwa zjawiska, które byśmy określili jako nakładające się na siebie. Rosja jako państwo prowadzi od kilku już lat proces optymalizacji służby zdrowia i on właśnie najczęściej polega na tym, że tam po prostu tego typu zakłady, nazwijmy to zakłady opieki zdrowotnej, są zamykane. I są realizowane inne projekty, które sprawiają, że w teorii można przedstawić ludziom, że wszystko jest w porządku, no bo przecież otworzono, rozwinięto oddział w Jarosławiu, więc ten w Rybińsku nie jest już potrzebny. Niemniej nie miejcie złudzeń, jak pokazują dane dostępne m.in. w Rosstacie, liczba łóżek szpitalnych, liczba lekarzy obsługujących obywateli w Rosji po prostu spada. Nie będę tutaj udawał, że nie wiem dlaczego, to jest bardzo prosta odpowiedź na to pytanie. Po prostu pieniądze są potrzebne gdzieś indziej, najczęściej na pałace i rakiety, więc tu jest to ten element. A drugi proces, który tak jak mówiłem, dwa procesy się nakładają, to, że to dodatkowo przyspiesza z tego względu, że w tej chwili przede wszystkim ta część pieniędzy przeżyranych na rakiety jest potrzebna jeszcze bardziej intensywnie. Po prostu trzeba więcej pieniędzy na jeszcze więcej rakiet. Dodatkowo trzeba Państwu wiedzieć, że jedną z podstawowych grup zawodowych, które w tej chwili zaliczają problemy, jeśli chodzi o liczbę chętnych do pracy, to są kierowcy. Pojawiają się bardzo duże problemy, jeśli chodzi o kierowców ciężarówek, o kierowców busów, a tu właśnie Rybińsk i Jarosław łączą przede wszystkim autobusy, busy. One według rozkładów jeżdżą stosunkowo często, nawet co 20 minut w godzinach szczytu, więc wydawałoby się, że jest wszystko w porządku, ale wojna właśnie na tego typu kwestie, które często pomijamy, intensywnie wpływa. Na przykład Władimir Milow opowiadał ostatnio, że według jego przyjaciół z branży transportowej w wielu firmach nawet do 30% pojazdów stoi, bo nie ma dla nich kierowców. W dużej mierze wynika to nie tylko z tego, że ci kierowcy jadą prosto na front, ale także z tego, że oni w tych terenach okupowanych mają lepsze stawki. Mogą sobie pozwolić na mniej pracy za tyle samo pieniędzy, albo mogą pracować tyle samo, a zarabiać więcej, więc jadą na te tereny okupowane, żeby tam z dodatkami różnego rodzaju sobie funkcjonować no po prostu bardziej dostatnio. A w tego typu regionalnych miejscach, jak właśnie Rybińsk, gdzie wypłaty były niewysokie, no niestety, proszę Państwa, kierowców zaczyna brakować. I tu nakłada się na siebie wiele podobnych czynników, ale wszystko sprowadza się znowu do jednego i tego samego, to znaczy jeśli zamiast dbać o własny kraj i o jego organizację zaczniemy dbać o niszczenie kraju sąsiedniego, no to koniec odbija się potężną czkawką naszym własnym obywatelom. Trochę jest mi przykro, że musimy od 2 lat tak monotonnie państwu opowiadać o Rosji, bo w kółko mówimy o problemach, o kłopotach, o tym, czego brakuje i co z tego wynika. No ale niestety tak wygląda rosyjska rzeczywistość. Mam wielką nadzieję i po prostu taką ludzką ochotę móc państwu opowiedzieć, jak tam ludzie wybierają nowe władze i jak budują nowe szkoły i jak powoli radzą sobie ze wszystkimi kolejnymi problemami w taki sposób, że aż po prostu dziw bierze, że ten kraj mógł się tak szybko, tak poważnie zmienić. Mam nadzieję, że to nastąpi.
Tak, bez konieczności studiowania w Białorusi na przykład. Ja sobie otworzyłem, bo mnie bardzo zainteresowałeś tym Rybińskiem. Rybińskie Izwieścia, takie lokalne medium internetowe i tutaj oczywiście no, masa jak zwykle informacji ciemnych, z ciemnej strony mocy, dużo wypadków, pożary, jak to zwykle w takich lokalnych mediach rosyjskich. Jest także informacja o 3 dronach, które zostały w obwodzie jarosławskim no, zlikwidowane, zneutralizowane. To oczywiście, jak piszą dziennikarze tego wydania, działania reżimu kijowskiego, który operuje także właśnie na tym terytorium swoimi dronami. No nie bez powodu, drodzy państwo. To jest informacja akurat z 31 marca, czyli wczorajsza, świeża. My dzisiaj jesteśmy 1 kwietnia nagrywamy, a ja szukałem, przeglądałem, wertowałem bardzo intensywnie te informacje z Rybińska i jedną, Marcinie, udało mi się jakąś no, w miarę pozytywną znaleźć. Ona odnosi się do dzieci, dzieci i kotki, często tak się mówi w internecie, one robią robotę, a tutaj jest taka informacja, moim zdaniem jakoś tam krzepiąca, o ile jak zwykle zostanie ona wyprowadzona na dobre wody. Otóż od 1 do 19 kwietnia, drodzy państwo, w Rybińsku właśnie odbywa się 11. Festiwal Dziecięcej i Rodzinnej Sztuki Filmowej, zatytułowany Kino Rybka. Taką nosi nazwę i od kilku lat jest on organizowany przez Centrum Młodych Talentów tam na miejscu. Każdego roku liczba uczestników rośnie i coraz więcej filmowców z regionu jarosławskiego, ale też i innych rosyjskich obszarów dołącza do tego wydarzenia. W tym roku Kino Rybka otrzymała status festiwalu właśnie międzyregionalnego i bardzo ciekawe grono młodych filmowców, no nieletnich, niepełnoletnich filmowców się tam pojawi. Jarosław, Uglicz, Niekus, Myszkin, Jużno-Sachalińsk, Moskwa nawet, 5 zespołów rodzinnych. No wygląda to bardzo pięknie, chciałoby krzepić serce nasze, jak powiedziałeś słusznie, Marcinie, zajmujemy się Rosją, Wschodem, który nie przynosi zbyt dużo dobrych wieści i stąd też może się wydawać czasami, że rzeczywiście to jest jakoś tam monotonne, ale nie jest. To jest po prostu prawdziwe. Drodzy państwo, przypominam razem z redaktorem Szyżewskim, że my tych wiadomości nie wymyślamy. Jest 1 kwietnia i taka fala różnego rodzaju manipulacji w tych fejkowych różnego rodzaju i tak środowiskach znowu się pojawiła, ale my tutaj dzisiaj zupełnie uczciwie, patrząc do rosyjskojęzycznych mediów, przekazujemy państwu to, co stamtąd czerpiemy, a na dowód tego wszystkie linki, jak zwykle, będą państwo mogli sobie z nich skorzystać w opisie do tego odcinka naszego podcastu Czytamy po rosyjsku. To było wydanie 163. Do odsłuchania na Spotify'u i w wszystkich lubianych przez was aplikacjach do słuchania podcastów właśnie oraz na kanale YouTube, jak zwykle, Sprawy Wschodu. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Dobrego tygodnia życzymy, Marcinie, na pewno.
Dokładnie tak. Dziękuję pięknie i dziękuję państwu.